Drodzy bracia i siostry, modliłem się o słowo odpowiednie na dzisiaj i Bóg mi rano pokazał drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Jest to ważny tekst z tego względu, że i nas nieraz spotykają różnorakie utrapienia. Niektórzy doświadczają odrzucenia przez ludzi, inni w starszym wieku na przykład borykają się z problemami wieku starszego, niektórzy utracili kogoś bliskiego, niektórzy doświadczają nieprzyjemności w miejscu pracy. Bardzo wielu chrześcijan na świecie doświadcza ostrych prześladowań. Na przykład niedawno wpłynęła do nas informacja, że chrześcijanie w Syrii są na granicy wytrzymałości. Że ucierpieli i od prześladowań przez islamistów, i od strasznej wojny, jaka tam jest, wojny domowej. Więc widzimy, że wiele osób doświadcza cierpień. I Bóg mi położył na serce właśnie drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział od 1 do 11 wersetu. Zapoznamy się z tym tekstem i mam nadzieję, że znajdziemy zbudowanie dla siebie. Przeczytam z Biblii Warszawskiej, pierwszy rozdział od 1 do 11 wersetu. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji. Iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Jak widzimy, pierw w tym liście przedstawia się jego nadawca, jego autor, Paweł. Paweł, jak wiemy, jest to zmienione imię Saula z Tarsu, kiedy już się nawrócił, został chrześcijaninem. I czytamy, że on z woli Bożej jest apostołem Chrystusa Jezusa. To jest znamienne, że Paweł mówi, że jestem apostołem z woli Bożej. Taka była wyraźnie wola Boża. W liście do Galacjan to nieco bardziej rozszerza, bo mówi w ten sposób, w pierwszym rozdziale listu do Galacjan, w wersecie pierwszym: Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I w tymże pierwszym rozdziale powiada w wersecie 15: ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Widzimy, że apostoł Paweł był powołany nie osobiście przez Jezusa Chrystusa, nie przez losowanie, tak jak Maciej, tak, przez rzucenie losu, ale on został w taki sposób nadnaturalny powołany, ale apostoł Paweł został w taki dramatyczny sposób powołany, pod Damaszkiem, jak wiem, na drodze do Damaszku. I mówi, że jest powołany przez Boga. I rzeczywiście taka była wola Boża, by ten najżarliwszy prześladowca Kościoła stał się jednym z najgorliwszych a może nawet najgorliwszych apostołów. I kto to są apostołowie? Greckie słowo tu użyte, które jest spolszczone, apostolo, znaczy wysłannik. I wiadomo, że czasami w Piśmie Świętym to słowo jest odnoszone w taki sposób bardziej ogólny do wysłanników kościołów, którzy zakładali inne kościoły lokalne. Na przykład możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich 14, rozdziale, wersecie 14, gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł. Barnaba jest nazwany apostołem, a przecież nie zaliczał się do 12, ale był, jak przeczytamy w 13 rozdziale, wysłany przez kościół w Antiochii do zakładania innych kościołów, do pracy misyjnej. I w tym sensie wysłannika kościoła lokalnego był nazwany apostołem. W podobnym znaczeniu to słowo jest użyte na przykład w liście do Rzymian, gdzie możemy przeczytać w 16 rozdziale, w wersecie 7, pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Czyli oni też w jakimś sensie byli apostołami. Ale fundamentalnym znaczeniem słowa apostoł jest człowiek, który widział osobiście Jezusa Chrystusa. Paweł go zobaczył później w widzeniu i który świadczył, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Że widział zmartwychwstałego Chrystusa. Paweł w pierwszym liście do Koryntian daje definicję pewną słowa apostoł, bo mówi w 1 Koryntian 9, rozdział, werset 1, czy nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Pana naszego. Prawda? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? On widział zmartwychwstałego Chrystusa, ale większość apostołów nie tylko widziała Go, i to nie w widzeniu Go widzieli, ale osobiście z Nim przebywali, od Niego się uczyli i widzieli Go potem zmartwychwstałego twarzą w twarz. I w tym fundamentalnym sensie apostołów już dzisiaj nie ma. I nie powinniśmy nikogo nazywać apostołem w dzisiejszych czasach, nawet wysłannika kościoła albo misjonarza, żeby nie było zamieszania. Bo jest wielu fałszywych apostołów dzisiaj, zwłaszcza w kręgach charyzmatycznych, a także u mormonów, a także w kościele nowoapostolskim jest takie wyznanie założone przez Irvinga, gdzie to nie są apostołowie, to są uzurpatorzy. Jedynymi apostołami, i oni są fundamentem kościoła, było tych 12 plus później Maciej i Paweł. A tamci następni to byli po prostu misjonarze dzisiejszym językiem. Paweł był tym szczególnym apostołem, który widział zmartwychwstałego Chrystusa, który mu się objawił, który go powołał do świadczenia. I mówi też dalej i Tymoteusz brat w tym początku tego listu. Dlaczego go tak wymienia? Bo gdybyśmy przeczytali zaraz na poprzedniej stronie, w 16 rozdziale, w wersecie 10 i 11, gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak ja, niechaj go więc nikt nie lekceważy. Były skłonności w Koryncie, żeby tego młodego człowieka troszkę lekceważyć. I Paweł pozdrawia od nich i podkreśla, że jest to brat, że należy go poważnie traktować. I zwraca się do Kościoła Bożego. No jest tradycja protestancka, żeby kościoły lokalne nazywać zborami. Tak naprawdę w Grece występuje to jedno i to samo słowo oznaczające i kościół ogólny, i kościół lokalny. Słowo eklezja. I Paweł pozdrawia kościół, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Chrześcijanie to są święci, oddzieleni od tego świata przez krew Chrystusa. I Paweł i w ogóle inni nazywają świętymi po prostu wierzących. Znaczy, że są absolutnie święci jak Bóg, bo Bóg jest absolutnie święty, ale zostali oddzieleni, bo sens słowa oryginalnego jest oddzielony od tego, co pospolite i powołane do służby Bożej. I oni w ten sposób byli powołani i mieli się dalej uświęcać, mieli stać się w pełni świętymi, kiedy Bóg ich ostatecznie uświęci i przy zmartwychwstaniu otrzymają nieskażone ciała. I Paweł udziela takiego podstawowego pozdrowienia. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska według Biblii to inaczej niezasłużona Boża przychylność. Po prostu jest to taka dobroć Boża, taka miłość Boża, którą żaden człowiek nie może zasłużyć. To nie jest tak, że on może jej żądać od Boga. Ono jest niezasłużonym darem Bożej, bezinteresownej, czystej i świętej miłości. A pokój, wszelka pomyślność, dobro, spokój umysłu i serca pochodzi rzeczywiście, tak jak i łaska, od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Już samo to, że jednym tchem wymieniono tu jako źródło łaski i pokoju Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, wskazuje na to, że Jezus Chrystus zajmuje wysoką pozycję, jest równy tutaj Bogu Ojcu. Niektórzy przyczepiają się, że nie jest to wymieniony Duch Święty. Jak na to odpowiedzieć? Przede wszystkim można odpowiedzieć, że właśnie ta łaska i pokój spływa na wierzących przez Ducha Świętego. A po drugie, Duch Święty, jak mówi Ewangelia Jana 14, rozdział werset 17, przebywa wśród was i w was będzie. On jest pośród chrześcijan, więc nie trzeba mówić, że od Niego to spływa, bo On właśnie tutaj, że tak powiem, na ziemi pośród nas udziela tych właśnie łask. I czytamy, jaki jest Bóg. Czytamy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec jest zarazem Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale w innym znaczeniu dla Niego, a w innym dla nas. Jezus Chrystus jest jedynym naturalnym Synem Bożym. On odwiecznie wywodzi się z Ojca przez zrodzenie duchowe. My tego nie rozumiemy, my musimy to przyjąć wiarą. Jest napisane, że w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w wersecie 5: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził, i znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I to jest taka tajemnica wiary, że Chrystus jest zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami, jak mówią starożytne wyznania wiary. Ale nie miał początku w czasie. On jest odwiecznym Synem Bożym. I On doskonale odwzorowuje charakter, naturę Boga Ojca. Różni się tym od Ojca, że Ojciec jest niezrodzony, Syn jest zrodzony. Ojciec jest niewcielony, Syn jest wcielony. Ojciec jest Bogiem sam z siebie. Chrystus jest Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego. Ojciec jest niewidzialny, Chrystus jest widzialny. Bóg Ojciec jest nazwany tu Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Jak to rozumieć, że Ojcem Miłosierdzia? Może dla kontrastu, Ewangelia Jana 8, rozdział, werset 44, nazywa diabła ojcem kłamstwa. Co to znaczy? Że on kłamstwo zapoczątkował we wszechświecie, że on jest jego źródłem. Na tej samej zasadzie Bóg Ojciec jest źródłem wszelkiego dobra, a zwłaszcza miłosierdzia. To od Niego wywodzi się miłosierdzie i spływa przez Chrystusa w Duchu Świętym na ludzi. I co to jest miłosierdzie? Miłosierdzie ma dwa aspekty. To dzisiaj słowo niezrozumiałe nieraz dla młodego pokolenia czy dla współczesnych ludzi. Ale ono ma dwa aspekty. Jeden jakby negatywny polega głównie na przebaczaniu. Że Bóg zmiłował się nad jakimś człowiekiem, przebaczył mu jego grzechy. To mamy w podobieństwo o dwóch dłużnikach. Gdzie jeden dłużnik ma straszliwy dług wobec króla, ten mu go darowuje, okazuje mu miłosierdzie. Natomiast ten wielki dłużnik dusi drobnego dłużnika, nie chce mu odpuścić. Nie okazuje mu miłosierdzia. List Jakuba mówi, że nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbędzie się sąd bez miłosierdzia. Dla Boga miłosierdzie jest niezwykle ważne. Ewangelia Mateusza 5 rozdział mówi, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Podobieństwo Pana Jezusa o owcach i kozłach pokazuje, że jedynie ci mogą być uczniami Chrystusa, którzy karmią Jego braci, odwiedzają ich w więzieniu, odwiedzają w chorobie, którzy poją, wspierają tych, którzy są w potrzebie. Tylko ci mogą zwać się uczniami Chrystusa. I Bóg Ojciec jest źródłem tego miłosierdzia i tu doszliśmy do drugiego aspektu miłosierdzia. Drugi aspekt miłosierdzia to nie jest tyle przebaczenie, zmiłowanie się nad tym, ale współczucie w działaniu. Nie jesteśmy miłosierni, jeśli tylko nam kogoś żal, a nic z tym nie robimy. Miłosierni jesteśmy, jak nam kogoś żal i podejmujemy konkretne, praktyczne działania, żeby komuś pomóc. To jest prawdziwe miłosierdzie. I Bóg Ojciec jest wzorem tego miłosierdzia, bo wielokrotnie wybawiał, przychodził z pomocą wielu ludziom. Myślę, że każdy z nas mógłby podać jakieś świadectwa, gdzie Bóg go podźwignął czy z choroby, czy z jakiegoś innego utrapienia, czy z trudnej sytuacji go wyratował. I Bóg właśnie jest takim Ojcem miłosierdzia. Ba, jest też Bogiem wszelkiej pociechy. To znaczy wszelka prawdziwa pociecha ma w Nim swoje źródło, jako w Bogu. Stary Testament wielokrotnie mówi o Bogu jako o Bogu pociechy. Na przykład w Księdze Izajasza, pierwszy rozdział, werset 12 do 14, jest takie bardzo właśnie pocieszające słowo. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole i nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów, to jest Jego imię. Bóg przedstawia się jako ten, który pociesza, który, gdy mamy go po swojej stronie jako pocieszyciela, powinien nam zająć cały obraz sytuacji. Nie powinniśmy drżeć przed ludźmi, jeśli nawet będziemy prześladowani, jeśli będzie jakiś chwilowy niedostatek, bo Bóg jest wszechmogącym Stwórcą. On nas pociesza i On zaspokaja nasze potrzeby. Czytamy tu, że spętani będą szybko rozpętani, nie umrą w dole, nie braknie im chleba. Więc widzimy, że Bóg jest Bogiem pociechy także w Starym Testamencie i zapowiada, co jest ważne, że Jego Mesjasz, Jego Syn, który przyjdzie na ten świat, też będzie pocieszycielem. W Izajasza w 61 rozdziale czytamy o Zbawicielu, który miał przyjść. 61 rozdział, 1 i 2 werset. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Także widzimy, że Bóg Ojciec jest Bogiem wszelkiej pociechy. Jego Syn tak samo przyniósł na świat nadzieję, przyniósł na świat pocieszenie. I jak zmienia się życie ludzi pod wpływem Ewangelii, że ludzie tkwiący w grzechu, tkwiący w przygnębieniu stają się ludźmi pełnymi pokoju, nadziei, pozostawiającymi daleko za sobą swoje grzechy, żyjącymi w bliskiej społeczności z Bogiem. My czasami zapominamy, że dzisiejsze instytucje charytatywne biorą swój początek w Ewangelii Jezusa Chrystusa, gdzie świat rzymski nie znał miłosierdzia. Dzisiaj widzimy wiele instytucji charytatywnych, tak naprawdę jest owocem czego? Charytatywne, co to znaczy? Od łacińskiego caritas, a caritas jest odpowiednikiem greckiego agape. Bierze się to z miłości. To chrześcijaństwo wniosło troskę o słabszych, troskę o biednych, troskę o odtrąconych. To jeden z polityków polskich powiedział, że ludzi uzależnionych niech zdychają. Jak chcą brać narkotyki, niech zdychają. Niech państwo im nie pomaga, niech nie będzie żadnego funduszu na ten cel. Chrześcijaństwo mówi co innego, Ewangelia mówi co innego. Trzeba pomagać człowiekowi słabemu, zagubionemu, potrzebującemu ratunku. I Bóg jest takim Bogiem. Przede wszystkim pociesza swoje dzieci. Czytamy w wersecie 4, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. I werset 5, bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Zauważmy, że Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, czyli jakiekolwiek by to nie było utrapienie, Bóg jest w stanie nas z niego podźwignąć, nas pocieszyć, nas wzmocnić. Nie wiemy, jakie czasy nas czekają. Straszy się nas wojną z Rosją. Straszy się nas innymi wydarzeniami. Nie wiemy, co nas czeka. Może czekają nas nawet tragiczne wydarzenia. Ale pamiętajmy, że Bóg był z wierzącymi podczas II wojny światowej, podczas I wojny światowej. Bóg był z wierzącymi jeńcami w Babilonie, jak z Danielem, Szadrakem, Meszachem i Abednego. Bóg był ze swoimi sługami w najmroczniejszych czasach. I czasami w tych najtrudniejszych czasach światłość Boża rozświetla tą ciemność. Czasami nawet ta światłość Boża jest bardziej widoczna na tle ciemności. I właśnie tak jak diament na ciemnym tle jest bardzo widoczny. Zobaczmy, że Bóg pociesza nas nie tylko dla nas samych, ale też, żebyśmy pocieszać mogli innych tą samą pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Czyli Bóg nie chce, żebyśmy byli takimi egocentrycznymi chrześcijanami, no tak, Bóg mi dał coś dobrego, no to fajnie, cieszę się. Nie. Powinniśmy mieć wrażliwość na naszych braci, na innych ludzi, którzy są przygnębieni, którzy znoszą jakieś utrapienia i powinniśmy być dla nich także pociechą. W oparciu o nasze też przeżycia, o nasze doświadczenia, w których Bóg nas podniósł. Wiele służb chrześcijańskich polega właśnie na tym, że ktoś czegoś doświadczył, dobrze to rozumie i pociesza innych. Znam braci na przykład, którzy kiedyś byli alkoholikami albo narkomanami i dzisiaj są w służbie pomagania uzależnionym, głoszenia Ewangelii uzależnionym. Po prostu znają ten problem, Bóg ich z tego wydźwignął, pocieszył ich, uzdrowił ich życie, potrafią pomóc innym. Ja byłem świadkiem Jehowym, mogę pomóc, pocieszyć tym, którzy wychodzą, znoszą te cierpienia, ten ostracyzm, to odrzucenie przez organizację. Może ktoś z nas utracił kogoś bliskiego, może borykał się z ciężkim schorzeniem i może kogoś w jakiś sposób duchowo przytulić, pocieszyć. Jest to bardzo cenne. Ale tu jest zadziwiająca rzecz powiedziana w wersecie 5. Jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas. Jak to rozumieć? Przecież oni nie byli Chrystusami. List do Rzymian jest kluczem do tego. 8 rozdział, werset 17, druga część. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Mowa o Chrystusie. A więc mamy swój udział w cierpieniach podobnych Chrystusowym, jak to oddaje nowe przymierze Piotra Zaręby. A więc też znosimy cierpienia i stajemy się w ten sposób też podobni do Chrystusa, ale też dzięki temu obficie spływa na nas pociecha. Apostoł Piotr napisał, że podczas prześladowań szczególna chwała się objawia w chrześcijanach. 1 Piotra 4,14. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. A więc chrześcijaninowi w utrapieniu towarzyszy działanie Boże, Duch chwały. I Paweł dalej mówi, że jeśli utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. 2 Koryntian 1,6. Także pamiętajmy, kto to pisze. To nie pisze teolog z zabiórka, który ma bogatą bibliotekę książek i tak po przeczytaniu dziesiątek z nich doszedł do wniosku, że przychodzi na ludzi pociecha przez chrześcijan. Nie, to jest człowiek, który na sobie doświadczył bardzo ciężkich doświadczeń. Był kamienowany, Bóg go podźwignął z tego. Był na głębinie morskiej, był niejednokrotnie pobity, biczowany. I to jest człowiek, który doświadczył tych cierpień Chrystusowych we własnym ciele. Myślę też, że we własnych emocjach, bo na pewno czuł jakieś emocje wtedy. I zobaczmy, ten człowiek mówi, że to jest dla waszego pocieszenia, ale mówi i zbawienia. W jakim sensie zbawienia? Przecież czy mógł pomóc im ku zbawieniu? Następny werset to wyjaśnia, znaczy następna część. Jeśli zaś pocieszenie jest tu ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Biblia mówi, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ewangelia Mateusza 24,13. List do Hebrajczyków też podkreśla wagę wytrwałości. W 3 rozdziale, w wersecie 12 powiada tak. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. I w tym sensie pociecha Boża, która spływała przez apostoła Pawła czy innych na tych chrześcijan koryńskich, mogła im dopomóc ku zbawieniu, w sensie cierpliwości w znoszeniu ucisku. Bo kto zniesie, nie zapierając się Pana Jezusa cierpienia i wytrwa do końca, ten osiągnie po prostu ostateczne zbawienie. I w tym sensie ta pociecha dopomagała im ku zbawieniu. Paweł jeszcze mówi, nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. On był przekonany, że Koryntianie, pomimo jak wiemy rozlicznych wad, jakie mieli i problemów, to jednak mocno trwali pomimo nieprzychylnego środowiska, które ich w jakiś sposób uciskało. I teraz przechodzi do opisania konkretnego doświadczenia. Mówi o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji. Bliżej nie wiemy, jakie to utrapienie. Część biblistów uważa, że to były zamieszki rozpoczęte przez przełożonego rzemieślników. Jest to opisane w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich od 23 wersetu. Jest tu o złotniku imieniem Demetriusz, o takim, można powiedzieć, przełożonym tych wszystkich rzemieślników, którzy wyrabiali świątynki bogini Artemidy, jakieś jej wizerunki. Wielkie zamieszanie tam było i realna była utrata życia w przypadku apostoła Pawła czy jego towarzyszy. Ale wielu mówi, żeby nie kojarzyć w ten sposób tego, bo nie wiemy, Paweł nie precyzuje, czy to na pewno wtedy było, ale na przykład w pierwszym liście do Koryntian 15, rozdział werset 32 mówi: jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Więc Efes to było główne miasto prowincji Azji Mniejszej właśnie, a Paweł wspomina o cierpieniu, jakie znosili w Azji i być może nawiązuje tutaj do tego samego. Nie wiemy, czy na pewno chodzi tutaj o to samo doświadczenie, ale w każdym razie Paweł powiada, że ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni. W jakim sensie to mówi? Przecież w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, wersecie 13, mówi, że Bóg nie da próby ponad nasze siły. Tak? 1 Koryntian 10, 13. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Ale Paweł tu pisze jako człowiek. Wyraża przekonanie, że to doświadczenie, które wtedy było ich udziałem, przekraczało ich naturalne ludzkie możliwości. Po prostu oni myśleli, że już tego po prostu nie wytrzymają. Nieomal zwątpiliśmy o życiu, mówi. Idzie dalej, mówi, do prawdy, czyli jakby wzmacnia jeszcze to, mówi, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Sądzili, że po prostu za wolą Bożą będą musieli zginąć śmiercią męczeńską. Ale wyjaśnia dalej, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. A więc, kiedy skończyły się ludzkie możliwości, wtedy pojawiła się wszechpotężna moc Boga Ojca, który wzbudza umarłych, jak mówi Paweł. Mówi tak ponadczasowo, wiadomo, że jeszcze nie doszło do zmartwychwstania powszechnego, to dopiero nastąpi w przyszłości, ale on tak ogólnie stwierdza o Bogu, że jest Bogiem, który ma moc wzbudzić umarłych. I widzimy, że jest to wielka prawda w tym, żeby nie polegać na sobie, polegać na Bogu. Kiedy kończą się ludzkie środki, ludzkie możliwości, Boża chwała, Boża moc może się lepiej objawić. Pamiętamy Gedeona, który musiał bardzo zmniejszyć swoją armię do bardzo niewielkiej grupki żołnierzy i zastosować taką strategię wojenną, że dzisiaj byłby wyśmiany przez większość strategów. A jednak Bóg objawił swoją chwałę i pokazał wielkie zwycięstwo. Pamiętamy też różne sytuacje inne, gdzie Bóg działał w taki sposób, że ludzka chwała nie była widoczna, ale Jego chwała. Weźmy nawet apostoła Pawła, który miał cierń w ciele, który miał ograniczenia i z tymi ograniczeniami musiał pełnić służbę, żeby nie popaść w pychę z powodu nadzwyczajności objawień, które dostał i nadzwyczajnych darów. I Pan Jezus powiedział mu, że pełnia mej mocy objawia się w słabości. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział o tym mówi. I my też nie tak bardzo polegajmy na naszym koncie bankowym, które w jednej chwili może zniknąć. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę. Ono w jednej chwili może zostać zlikwidowane. Nie polegajmy na naszych zdolnościach, siłach. W jednej chwili możemy ciężko zachorować. Nie polegajmy, że przyjaciel zawsze przy nas będzie. Mi kilku przyjaciół w ostatnich kilku latach umarło, których autentycznie zabrakło. Potrzebni są nam przyjaciele, potrzebne są nam środki finansowe, potrzebne jest nam zdrowie, potrzebne są też autorytety, żebyśmy mieli też wartościowych braci, usługujących w jakiś sposób, którzy będą dla nas zbudowaniem. Ale nigdy nie przywiązujmy się do tych drugorzędnych środków tak jak do Boga. Bo te wszystkie środki czysto ludzkie mogą nas zawieść, po prostu nie spełnić swojej roli. A o Bogu czytamy, że On z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Widzimy, że Paweł jest mądrym człowiekiem. On z tego doświadczenia zapamiętał lekcję, że skoro Bóg okazał tak wielkie miłosierdzie, że uratował ich z tak strasznego utrapienia, to wnioskuje logicznie, że ten Bóg jest wczoraj i dziś i jutro ten sam na wieki, więc też będzie w przyszłości skutecznie wybawiał. I mówi coś takiego: przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas. I to jest niesamowite, że wszechmogący Bóg całego wszechświata, wszechwiedzący, włącza do służby ratowania ludzi, pocieszania, do służby miłosierdzia nas, mizernych ludzi. Włącza między innymi przez modlitwę wstawienniczą. Angażuje nas do modlitwy i dzieją się wtedy wspaniałe rzeczy. Mój przyjaciel Jacek rozpoczął swój sezon pracy w tym roku w trudnych warunkach. Bardzo poważna awaria samochodu i choroba kurcząt w hodowli jego szwagra, gdzie on sprzedaje kurczaki drobnym hodowcom. I poprosił mnie o modlitwę, bo zanosiło się fatalnie. I Bóg mi położył na serce taką modlitwę, żeby się modlić, aby te początkowe trudności nie zaważyły na całości, żeby nadzwyczaj dobre plony tej pracy zebrał. I on mi teraz pisze w swoim mailu, że nie miał jeszcze tak dobrego sezonu jak w tym roku. A zanosiło się fatalnie. I ja, żebyście dobrze mnie rozumieli, ja nie uważam się, że ja jestem jakimś szczególnym człowiekiem. Ja uważam, że to miłosierdzie Boże, że Bóg się zmiłował i wysłuchał tej mojej modlitwy. Wysłuchał też na pewno modlitwy Jacka, jego żony Beaty. I zmiłował się nad nim. Ja byłem tylko takim narzędziem. I świadectw takich, że modlitwa jednych wierzących za drugich jest bardzo ważna, jest wiele. Ja już poruszyłem świadectwo sióstr, które tak wytrwale 7 lat modliły się za mnie. Bardzo ważna jest modlitwa jeden za drugiego. Trzeba się modlić jeden za drugiego, żeby były dobre rezultaty tego. Żeby Bóg wybawiał, żeby Bóg wspierał. Oczywiście zawsze jest na miejscu modlić się, niech się dzieje wola Twoja. Bo my nie wiemy do końca, jaka jest wola Boża. Na przykład ktoś ciężko choruje. My możemy się modlić o jego uzdrowienie. A Bóg chce skończyć jego cierpienia, dać mu odejść. Modliliśmy się za siostrę naszą kochaną Wandę z Warszawy, która zachorowała na raka. No i my oczywiście modliliśmy się o jej uzdrowienie, a ona modliła się o to, żeby mogła umrzeć spokojnie we śnie. I Bóg wysłucha jej modlitwy. I jej rodzina wiedziała o tej modlitwie, jej córka, zięć. Zrobiło na nich to takie wrażenie, że oni dzisiaj także studiują Słowo Boże, interesują się Ewangelią. Widzimy, że nie zawsze odczytujemy wolę Bożą, ale modlić się trzeba. I modlitwa może być pomocna. Ja też doświadczałem wybawienia wiele razy. I chciałbym wam powiedzieć, że uciski przychodzą też wtedy, kiedy my zajmujemy się dziełem Bożym na poważnie, kiedy próbujemy komuś duchowo pomóc. Kiedyś zwróciła się do mnie dziewczyna zaplątana w satanizm i prosiła, żebym się za nią modlił, bo jest zagubiona w tym wszystkim. Kiedy zacząłem się za nią modlić, od razu ktoś chciał mnie pobić na ulicy. Na szczęście szybko podjechał w toruny tramwaj, Bóg mnie wybawił, szybko wsiadłem i uniknąłem pobicia. Widzimy, że kiedy podejmujemy się jakiegoś dzieła, które się nie podoba diabłu, możemy się spodziewać ucisków, tak jak apostoł Paweł czy inni. Ale Bóg wybawia. Bóg jest Bogiem ratunku. I czytamy, jaki jest rezultat tego, że my się włączamy w dzieło Boże przez modlitwę. Aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Czyli przez to, że Bóg okazał łaskę, tą niezasłużoną dobroć i wybawił Pawła i jego towarzyszy z utrapienia, wielu mogło za to uwielbiać Boga i dziękować. My nie jesteśmy Bogiem, my jesteśmy tylko ludźmi. Nam się chwała nie należy, ale Bogu się należy wszelka chwała. I dlatego za takie akty wybawienia, za wysłuchane modlitwy, nigdy nie zapominajmy dziękować. Kiedyś w jednym zborze zrobiono coś takiego. Zaczęto zapisywać modlitwy, w jakich sprawach się zbór modlił. I potem pisano, kiedy to zostało wysłuchane i w jaki sposób. I dziękowano potem Bogu za to. Bo my mamy taką jakąś paskudną naturę, ja mówię, że my paskudy jesteśmy jako ludzie, nawet jako wierzący, że my prosimy o coś Boga, a Bóg nam daje i my przechodzimy dalej, prosimy o następne rzeczy. Nieraz zapominamy podziękować. Przypominamy tych 9 trędowatych, uzdrowionych, którzy poszli sobie. Bądźmy jak ten jeden, który powrócił i oddał chwałę Bogu. I dlatego, drodzy, chciałem nas pocieszyć tym słowem. Nie wiem, jakie znosicie utrapienia. Wiem, że są starsze osoby, może są schorowane. Chciałbym jeszcze dodatkowo do osób schorowanych czy starszych skierować słowa z Izajasza, 46 rozdział, werset 3 i 4. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztka domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił, i ja będę dźwigał i ratował. Choć to obietnica dla rodowitych, wierzących Żydów. Wierzę, że i ludzie w Kościele nie mogą spodziewać się mniejszej łaski. Bóg o nas się troszczył tak naprawdę już od wieczności, bo Biblia mówi, że wybrał tych, którzy mają być zbawieni przed założeniem świata. Choć nie wchodzę w żaden kalwinizm, w jakieś takie wymysły, po prostu spekulacje, ale jest prawdą, że miał nas upatrzonych ku zbawieniu już od wieczności. Potem nas ukształtował w łonie matki. Prowadził nas od dzieciństwa. I ten sam Bóg nie zmienia się. Chce nas dźwigać aż do naszej starości, aż do końca naszych dni. I trzymajmy się Go blisko. Jak nie potrafimy już się modlić, tu siostra modliła się, że już trudność ma się modlić. Jakąś prostą modlitwą się zwrócić. Bóg wie, Duch Święty przychodzi nam z pomocą. Bóg wie, o co się mamy prosić. Nawet jak my nie umiemy, Duch się wstawia za nami w niewysławionych westchnieniach. Pan Jezus stawia się za nami. Prostą modlitwę można mówić. Jak już pamięć nas zawodzi, nawet Ojcze Nasz, ale tak z wiarą, nie klepiąc bezmyślnie. Bądźmy pewni, że Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy i będzie nas wybawiał. Mogą przyjść bardzo ciężkie czasy, straszne próby. Nie wiem, czy znacie brata Erni Palnocha, który podczas II wojny światowej się nawrócił. Też wiele złych rzeczy widział podczas tej wojny. Ale Bóg mu dał to przeżyć. A II wojna światowa to był horror w biały dzień. To było coś strasznego. Ja czytałem nawet świadectwo, które jedna z moich znajomych spisała, Menachema Pinchasa Joskowicza, byłego naczelnego rabina Polski. On przeżył obóz koncentracyjny, mimo że był Żydem. I on powiedział, że on czuł obecność Boga nawet w obozie koncentracyjnym. Więc nigdy nie zwątpmy w dobroć Bożą. To jest metoda diabła, żeby doprowadzić nas w zwątpienie w dobroć Boga. Nigdy w to nie wątpmy. Chociażby ludzie nas zawiedli, to jest zawsze Bóg i Ojciec nasz. To jest Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Jego Syn także niesie nam pociechę, a Duch Święty jest nazwany Pocieszycielem. Więc powierzajmy swoje życie Bogu i bądźmy przekonani, że cokolwiek nas spotka, Bóg nas przez wszystko przeprowadzi i nie obiecał nam łatwego życia na tym świecie. My nie żyjemy w raju. My może byśmy chcieli mieć tutaj już rajskie warunki. Nie żyjemy w raju i raczej na świecie spodziewajmy się, że będzie coraz gorzej. Ale Bóg jest władny zachować swój lud w łasce i doprowadzić do zwycięstwa. Amen.